Zanim zacznę wykład, muszę coś powiedzieć. Coś. To znaczy, chciałem powiedzieć, żebyście pamiętali, że ten dzisiejszy wykład jest fragmentem całego cyklu wykładów. Mówimy o czymś, co dotyczy tego hasła, które jest przed nami. Kościół w świecie i świat w Kościele. Mówimy o tym, jaka jest nasza misja jako Kościoła, jakie nasze powołanie, jakie nasze zadanie. Ale też mówimy o tym, jakie nas spotykają w realizacji tej misji zagrożenia w związku z tym, że Kościół jest w świecie. I co zrobić, żeby ten świat nie znalazł się w tym negatywnym sensie w Kościele. I o tym właśnie ja będę mówił. Ale to, co będę mówił, jest pewną formą, no mógłbym powiedzieć taką pewną esencją. Pamiętajmy o tym, że musimy rozmyślać o tym zagadnieniu. Świat w Kościele w kontekście całego tego nauczania, w kontekście naszej misji i zadania, jakie mamy w tym świecie. Czym jest świat? To jest pierwsze pytanie, na które musimy sobie odpowiedzieć. Czym jest świat? Kiedy Pismo Święte mówi o świecie w dwojaki sposób. Po pierwsze, mówi o świecie pozytywnie. Kiedy czytamy Pismo Święte od początku, zauważamy, że pierwsze słowa, jakie wypowiada Słowo Boże, albo jakimi Słowo Boże ocenia świat, to są słowa pozytywne. Dlaczego? Bo mówi wtedy o świecie jako o Bożym stworzeniu. Bóg uczynił ten świat, który jest wokół nas i Bóg uczynił tę ziemię, która jest naszym mieszkaniem. I kiedy Bóg spojrzał na to, co uczynił, powiedział, to jest dobre. A kiedy stworzył człowieka i spojrzał wstecz, powiedział, to jest nawet bardzo dobre. A więc kiedy patrzymy na świat i na to, co nas otacza, na naturę, przyrodę, prawa natury, wszystko to, co nas otacza w sensie naturalnym. Pismo Święte mówi, że Bóg troszczy się o ten świat, że Bóg kocha ten świat i że Bóg jest na tyle tym światem zainteresowany i człowiekiem, którego stworzył na swój obraz i podobieństwo, że uznał, iż ten świat i ten człowiek jest godny tego, by dać za ten świat to, co ma najcenniejszego, życie swojego Syna, a naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. I ciekawe jest, że w tym pozytywnym spojrzeniu na świat, Bóg, który się troszczy o świat, świat natury, który jest wokół nas, postanowił, że w jakimś sensie Jego dzieło zbawienia będzie dotykało także tego świata, przyrody, natury. W drugim liście do Koryntian, w 5 rozdziale, w 17 wierszu czytamy, że w Chrystusie jesteśmy nowym stworzeniem. Ale kiedy czytamy list do Rzymian, 8 rozdział od 19 wiersza, to widzimy, że Boże stworzenie z tęsknotą oczekuje objawienia się synów Bożych. Gdyż stworzenie zostało poddane znikomości, nie z własnej woli, lecz z woli tego, który je poddał, ale czym, w czym poddał? W nadziei. Poddał je znikomości w nadziei. Że i samo stworzenie będzie wyzwolone z niewoli skażenia ku chwalebnej wolności dzieci Bożych. Kiedyś będzie taki dzień, taki czas, kiedy przyjdzie Jezus i wtedy odnowi ziemię. Wszystko stanie się nowe. I całe to stworzenie będzie przeznaczone dla nas. Dla nas, abyśmy mieli z niego wielką radość, a Bóg, żeby miał z tego chwałę. Bóg się troszczy o ten świat, który uczynił i traktuje go jako obiekt swojej miłości, jako coś, co jest w jego oczach dobre, pomimo tego, że jest skażone z powodu upadku człowieka. Świat w negatywnym sensie Pismo Święte opisuje jako pewien system, jako pewien chaos, nieporządek, który jest wynikiem upadku szatana, a jednocześnie jest wynikiem zwiedzenia człowieka. Oto człowiek w sposób dobrowolny i świadomy odwrócił się od Boga i poddał się pod panowanie Bożego przeciwnika. Od tego momentu ten świat, który tworzymy w jakimś sensie, naszą twórczą działalnością w jakimś sensie jest skażony, jest zdeprawowany. Świat, za którym stoi ideologia życia, postawa życia, praktyka życia. Ten świat, który nas otacza właśnie w tym sensie, zarówno religijnym, jak i ideologicznym, jak i praktycznym, praktycznego życia, jest często wrogi Bogu i przeciwny Bogu. I ten świat Biblia ocenia negatywnie. I ten świat skażony jest moralną i duchową deprawacją. I to widać w historii całego, w historii świata i w historii człowieka. Kiedy patrzymy na historię świata, widzimy, jak wiele krzywdy jest w świecie. Jak wiele zła, jak wiele cierpienia. Kiedy patrzymy na historię ludzi, widzimy, jak bardzo ta historia naznaczona jest konfliktami. Jak bardzo naznaczona jest bólem. Jak bardzo naznaczona jest krzykiem. Jak bardzo naznaczona jest cierpieniem. Jak bardzo naznaczona jest złem. Taki jest świat, który nas otacza. I kiedy myślę o tym świecie wokół nas, który jest negatywny, to nie tyle myślę o ludziach, co raczej myślę o grzechu, o grzesznych ideach, o grzesznych postawach życiowych, o grzesznych naszych czynach. Ja wiem, że czasami nam się wydaje, że za wszystko, za tym całym złem stoi oczywiście jakaś moc. W jakimś sensie tak. Przez to, że człowiek oddał się złemu pod panowanie, ten zły ma wpływ na nasze życie, na nasze myśli, na nasze pragnienia, na nasze decyzje i bardzo często postępujemy w sposób, który jest zaprzeczeniem sprawiedliwości. I list do Efezjan, 2 rozdział, wiersze od 1 do 3 opisują to nasze życie. To nasze życie i wpływ, jaki ma na nasze życie zło. I zło przez duże Z. Zło w sensie osobowym. Wy również byliście umarłymi. Czytam przekład według Biblii Warszawsko-Praskiej. Wy również byliście umarłymi duchowo z powodu waszych występków i grzechów, w których żyliście zgodnie z doczesnymi wymogami tego świata. Ulegaliście władzy mocy duchowych w przestworzach. To jest poddawaliście się temu duchowi, który działa teraz poprzez ludzi buntujących się przeciw Bogu. Zresztą podobnie jak oni, my wszyscy żyliśmy według pożądliwości naszego ciała, ulegając jego skłonnościom i godząc się na zdrożne myśli. I byliśmy pokoleniem z natury zasługującym na gniew Boży, podobnie jak wszyscy inni. To jest charakterystyka człowieka, ludzkiej, duchowej i moralnej kondycji i wpływu duchowego, pod jakim my ludzie jesteśmy. I Biblia, kiedy mówi o świecie w tym negatywnym sensie, wyraźnie pokazuje negatywne wartości, którymi ten świat żyje, a które są wrogie Bogu, przeciwne Bogu. I główna przyczyna konfliktu, jaka jest między Bogiem a zdegenerowanym duchowo światem, polega na jednej podstawowej, głównej zasadzie życia, która powinna kierować relacją między człowiekiem a Bogiem. Tą najważniejszą rzeczą, którą Bóg chciał objawić człowiekowi i najpierw objawił to swojemu ludowi, ludowi izraelskiemu, a przez lud Boży izraelski chciał przedstawić całemu światu. Ta jedna główna zasada, najważniejsza, którą powinien żyć człowiek, to jest zasada, która jest zawarta w przykazaniu miłości. 5 Mojżeszowa, 6 rozdział, wiersz 4 mówi: słuchaj Izraelu. Słuchaj, ludu Boży, Pan jest Bogiem naszym, Pan jedynie. Będziesz wtedy miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej siły swojej. Nowy Testament dodaje: z całej myśli swojej. Wszystko, co jest w tobie, przede wszystkim będzie kochało Boga, który jest jedyny i nie ma innego. Ale I Bóg oczekuje oczywiście od nas tej miłości, niepodzielnej, takiej totalnej miłości, totalnego oddania się Bogu w miłości. I tę zasadę, i znaczenie tej zasady potwierdza Nowy Testament, potwierdza ją nasz Pan i Zbawiciel Jezus Chrystus w Ewangelii Mateusza w 22 rozdziale, w 34 do 38 wiersza. To jest to najważniejsze przykazanie. I to najważniejsze przykazanie tak naprawdę ma być znakiem firmowym. Ma być takim znakiem firmowym Kościoła, który idąc na ten świat ma świadczyć o Bogu przez jedną najważniejszą rzecz, przez miłość. Ta miłość wzajemna między nami, jaka powinna być, ma być znakiem dla całego świata, że naszą pierwszą miłością jest Bóg. Bo jeśli kochamy Boga, to na pewno będziemy kochać człowieka. Jeśli naprawdę kochasz Boga, to naprawdę będziesz kochał człowieka. Jeśli nie możesz kochać człowieka, mówi Jan, autor pierwszego listu, jeśli nie możesz kochać człowieka, nie potrafisz kochać człowieka, którego widzisz, to w życiu nie będziesz kochał Boga, którego nie widzisz. A więc tym sprawdzianem naszej miłości do Boga i znakiem firmowym chrześcijaństwa ma być miłość, która wszystkim mówi: Bóg kocha i ty pokochaj Boga. Ale Bóg i ten zdegenerowany duchowo świat, będę używał tego słowa, bo lubię takie czasami mocne stwierdzenia, ten zdegenerowany duchowo świat stali się śmiertelnymi wrogami, bo świat chce ukraść Bogu miłość i uwagę człowieka. Dlatego ten konflikt. I tutaj jest ten główny konflikt między tym złym światem, opanowanym przez zło i grzech, a Bogiem. Bo ten świat próbuje zająć miejsce Boga w tym najważniejszym przykazaniu, które Bóg dał człowiekowi. W tej najważniejszej zasadzie duchowego życia świat próbuje zająć miejsce Boga. Świat chce zastąpić w tym przykazaniu Boga. Świat jest antytezą Boga. Świat jest jego przeciwieństwem. Tak jak jest światłość, która jest znakiem i symbolem Boga, tak jest ciemność, która jest znakiem tego świata. Tak jak jest Chrystus, który jest drogą zbawienia, tak jest antychrystus, inny Chrystus. To nie znaczy, że jest taki sam, że ma tę samą wartość i tę samą moc, ale jest kimś innym, kimś, kto oferuje coś innego, inną drogę. W ludzkim mniemaniu może nawet drogę zbawienia, ale to tak naprawdę jest droga zatracenia. A więc jest Bóg i jest jego antyteza. Inny Bóg, przeciwny Bóg. Bóg, który jest antybogiem. Świat jest innym Bogiem, jest bożkiem. Świat jest bożkiem, który chce owładnąć twoją uwagą, chce zawładnąć twoją uwagą i chce zawładnąć twoim sercem, żebyś go pokochał tak, jak powinieneś kochać tylko jedną osobę na świecie. Boga, który jest twoim Panem. On jest Panem. On jedynie. Dlatego świat oferuje nam alternatywne przykazanie miłości. Alternatywne, inne przykazanie miłości. Świat oferuje w jakimś sensie antymiłość, inną miłość, w której niepodzielnie żąda twojej miłości i twojej uwagi. I Bóg stanowczo występuje przeciw tej antymiłości, przeciw tej innej miłości, którą oferuje świat. I mogę powiedzieć śmiało, Bóg tej innej miłości nie może zaakceptować. On ją nienawidzi. Bóg nienawidzi tej postawy świata, który chce owładnąć człowieka i zabrać Bogu tę niepodzielną miłość, która się Jemu należy od całego stworzenia. Bóg nienawidzi tego grzesznego świata, bo świat, który rozmija się z Bogiem, to świat, który jest grzechem. Hamartia, to greckie słowo opisujące grzech, nie oznacza jakiejś strasznej moralnej deprawacji. Często oznacza rozminięcie się z Bogiem. Nietrafienie celu. To tak jakbyś strzelał z łuku, próbował trafić w tarczę, ale rozminąłeś się z tą tarczą. To jest grzech. Rozminąłeś się z Bogiem i z Bożą wolą. Ten świat rozminął się z Bogiem i z Bożą wolą. Ten świat jest, można by było powiedzieć, jakby ucieleśnieniem grzechu. Ten zły świat, znowu mówimy, ten zły świat, który żyje grzechem, grzesznymi ideami i grzesznymi wartościami, jest grzechem. A jaka jest Boża zasada? Bóg kocha grzesznika, ale nienawidzi grzechu. Bóg nienawidzi tego grzesznego świata i jego wartości. I kiedy mówimy nienawidzi, musimy zdawać sobie sprawę, że to słowo znajduje się gdzie? W Piśmie Świętym. Znajduje się w Ewangelii Łukasza. Ale to słowo, kiedy jest użyte w Piśmie Świętym, nie oznacza jakiegoś emocjonalnego stanu człowieka wierzącego, który wychodzi na ulicę i mówi: nienawidzę was, nienawidzę was, nienawidzę, nienawidzę, nienawidzę. To nie o to chodzi. Chodzi o pewną intensywność postawy. Chodzi o pewną radykalność postawy. I kiedy Łukasz mówi o tym, mówi: jeżeli bardziej ci zależy na rodzinie niż na Bogu, właśnie w tej postawie radykalności, jeśli nie masz w nienawiści ojca, matki, nie jesteś mnie godzien. Nie o to chodzi, żebyśmy nienawidzili tych, którzy są nam bliscy, najbliżsi. Chodzi o to, żebyśmy mieli tak intensywną postawę oddania Bogu, tak intensywną miłość do Boga, że wszystko inne wydaje się nic nieznaczące i nic niewarte w porównaniu z tą najważniejszą miłością. Bo jak powiedziałem, kto naprawdę kocha Boga, naprawdę będzie kochał człowieka. Kto naprawdę służy Bogu, naprawdę będzie służył innym ludziom. A więc tu chodzi o pewną intensywność postawy. Bóg chce, żebyśmy tak intensywnie odrzucili ten świat w tym negatywnym sensie. To nie znaczy, że nie mamy chodzić na plażę. Pamiętam, że w jednym zborze, kiedy się nawróciłem jakiś czas temu i pojechałem do tego zboru, to tam było pewne kazanie. I pamiętam chyba parę rzeczy tylko z tego kazania, ale jeden przykład mi się podobał. Są trzy rzeczy, mówi kaznodzieja, które nie odziedziczą Królestwa Bożego. Czy? Do Czech to ja mam za darmo. Czy? Są trzy. Jakie? Plaża, kolor czerwony. Naoglądał się brat. I coś tam jeszcze, nie pamiętam. Może krawat. Nie wiem. Ale to plaża. Plaża to jest coś naturalnego. To jest coś normalnego. Wychodzimy na tą plażę i jesteśmy jej złaknieni. No chyba, że ktoś jest złakniony czego innego na plaży. Ale jeżeli jesteśmy na tej plaży, żeby się opalać, żeby się kąpać. Ja nie wiem, jak się można kąpać w tym morzu teraz przy tym wietrze, ale są tacy desperaci. Są tacy desperaci. Tak. To nie o to chodzi. To nie o to tutaj chodzi. Nie chodzi o to, żebyśmy nienawidzili tych rzeczy naturalnych, ale chodzi o ten system, o postawę, o praktykę życia, o duchowość, która oddziela ciebie na zawsze od Boga i chce zawładnąć twoją miłością i pełnią twojej uwagi. Ta antymiłość, o której tutaj mówimy, ta próba zastąpienia prawdziwej miłości tą inną miłością, którą oferuje ci świat, ona występuje wśród ludzi w różnych odmianach, na które zwraca uwagę nam Pismo Święte. Po pierwsze, jest to taką pierwszą odmianą tej antymiłości jest miłość do świata i światowych zasad życia oraz ambicji. Tą pierwszą odmianą jest zapatrzenie w świat. Tą pierwszą odmianą antymiłości jest zapatrzenie w świat i zarażanie się jego ambicjami. Ludzie, którzy są uwikłani w świat i w tę miłość, chorobliwie są głodni sławy, chorobliwie są głodni bogactwa, chorobliwie są głodni przyjemności, chorobliwie są głodni wpływów, posiadania wpływów. I kiedy czytamy drugi list do Tymoteusza, trzeci rozdział, to tam znajdujemy charakterystykę czasów ostatecznych i można by było powiedzieć, coś z tej charakterystyki właśnie odpowiada tej miłości. W czasach ostatecznych tacy będą ludzie. Te czasy ostateczne oczywiście są od momentu zesłania Ducha Świętego. czyli od początku historii Kościoła. Ciągle żyjemy w czasach ostatecznych, bo ciągle jesteśmy w oczekiwaniu przyjścia Jezusa Chrystusa. Ciągle. Oni byli i my jesteśmy. I te czasy charakteryzują się ludźmi, którzy są głodni sławy, bogactwa, przyjemności i wpływów, bo takie są ambicje tego świata. Słowo wyraźnie mówi, że każdy, kto miłuje świat oraz pożądliwości, którymi ten świat żyje, staje się wrogiem Boga. Każdy, kto brata się z duchowo zdegenerowanym światem, który walczy, ten świat walczy przeciw Bogu o miłość ludzi i nie chce z tym światem zerwać. Każdy, kto nie chce z tym światem zerwać, staje się nieprzyjacielem Boga. Mówi o tym pierwszy list Jana, drugi rozdział od 15 wiersza. Nie miłujcie świata, ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata. I świat przemija wraz z pożądliwością swoją, ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. I podobnie mówi list Jakuba, 4:3-5. Proście, prosicie, a nie otrzymujecie, dlatego, że źle prosicie, zamyślając to zużyć na zaspokojenie swoich namiętności. Do kogo pisze? Do ludzi ze świata? Nie, do Kościoła. Pisze do Kościoła, do ludzi takich jak my. Wiarołomni, mówi do tych ludzi. Czy nie wiecie, że przyjaźń ze światem to wrogość wobec Boga? Jeśli więc kto chce być przyjacielem świata, staje się nieprzyjacielem Boga. Albo czy sądzicie, że na próżno Pismo mówi zazdrośnie, Bóg zazdrośnie chce mieć tylko dla siebie ducha, któremu dał w nas mieszkanie. Bóg jest zazdrosny. Bóg jest zazdrosny o swoją chwałę, o miłość, która się Jemu należy. Podobne rzeczy możemy przeczytać w drugim liście do Koryntian w 6:3-15 i w Księdze Kapłańskiej 18:1-5. Słowo Boże wzywa nas, byśmy nie naśladowali obyczajów, zwyczajów w sensie moralnym i w sensie religijnym ludzi, którzy żyją wokół nas, świata, który wokół nas jest. Wczoraj mówiliśmy w kazaniu o królu Manasesie. Król Manases oddał się światu zewnętrznemu, pogańskiemu światu zewnętrznemu, religijnemu, obyczajowemu, moralnemu. I to zniszczyło jego życie i to zniszczyło życie ludu Bożego. I doprowadziło do tego, że Bóg postanowił raz na zawsze ukarać lud Boży. A więc nie naśladujcie, nie miłujcie, nie bądźcie przyjaciółmi świata w tym złym, moralnie zdegenerowanym sensie. Ta miłość, ta antymiłość wyraża się w kolejnej zasadzie miłości, o której mówi Pismo Święte, a której Bóg się sprzeciwia. To jest miłość pieniądza. To jest chciwość, która jest bałwochwalstwem. To jest brak wrażliwości na potrzeby innych. Ta antymiłość jest, można by było powiedzieć, materializmem w czystej formie. Jest to umiłowanie rzeczy i jednowymiarowe patrzenie na świat. Za tą miłości stoi materialistyczny sposób myślenia, który ogranicza życie tylko do tego świata doczesnego. Dla niego, dla tego myślenia Bóg, Duch czy Boże Królestwo w ogóle nie istnieje. I niektórzy tak żyją, jakby Boga nie było na świecie. Niektórzy tak żyją, jakby to życie tutaj było jedynym życiem człowieka. Ta ideologia buduje swoje poczucie bezpieczeństwa, swoją radość życia nie na Bogu, ale na tym, co posiada. Można by było powiedzieć, w tym przypadku byt określa świadomość. Powiedział to jeden człowiek, inni go naśladowali i urządzili ludziom piekło na ziemi, które się nazywało kiedyś komunizmem. Wzięli to, można by było powiedzieć, z chrześcijaństwa i z chrześcijańskiego sposobu realizacji życia wspólnego. Komunio, wspólnota. Tutaj nie było wspólnoty. Tutaj byli jedni ważniejsi od drugich. I ta ideologia materialistyczna skupia człowieka, jego uwagę i miłość na tym, co posiada. Taki człowiek oddany jest kultowi rzeczy. Pragnie. I to pragnienie chce zaspokoić. Jest głodny posiadania. Chce mieć jak najwięcej. Chce mieć wszystko, co jest możliwe. Do jego oczu przede wszystkim przemawiają reklamy. Chcesz? Możesz mieć. Chcę. Daj. Daj. Trochę wygląda taki człowiek jak taki mały ptak w gnieździe. Ciągle ma otwartą buzię. Ciągle chce jeść. Ciągle chce brać. Chce jak najwięcej. Takim człowiekiem kieruje egoizm. Takim człowiekiem kieruje egoizm. I o tym mówi Słowo Boże wyraźnie, że ta miłość do bogactwa, do rzeczy jest antymiłością, jest miłością, której nienawidzi Bóg. Albowiem, pierwszy list Tymoteusza 6:10, albowiem korzeniem wszelkiego zła jest miłość pieniędzy. Niektórzy ulegając jej zboczyli z drogi wiary. Mateusz 6:24. Nikt nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego nienawidzić będzie, a drugiego miłować, albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi. Nie możecie Bogu służyć i mamonie. Bogaczom, 1 Tymoteusza 6:17. Bogaczom tego świata nakazuj, ażeby się nie wynosili i nie pokładali nadziei w niepewnym bogactwie, lecz w Bogu, który nam ku używaniu wszystkiego obficie udziela. Ażeby dobrze czynili, bogacili się w dobre uczynki, byli hojni i chętnie dzielili się z innymi. Pierwszy list Jana 3:17. Jeśli zaś ktoś posiada dobra tego świata, a widzi brata w potrzebie, i zamyka przed nim serce swoje, jakże w nim może mieszkać miłość Boża. Dzieci, miłujmy nie słowem ani językiem, lecz czynem i prawdą. Koloson 3:5. Umartwiajcie tedy, co w waszych członkach jest ziemskiego. I między innymi jest tam wymieniona zła pożądliwość i chciwość, która jest bałwochwalstwem. Jest oddawaniem czci innym bóstwom. Opisane w tym ostatnim fragmencie w Kolosan, ta zła pożądliwość to jest nieopanowany, niezaspokojony głód posiadania nowych rzeczy. Ciągle więcej i więcej. Taki konsumpcjonizm w czystej formie, jaki dzisiaj możemy zobaczyć w otaczającym nas świecie. Chciwość to jest umiłowanie rzeczy, którymi człowiek żyje, otacza się i dla niego one są celem samym w sobie. To jest bałwochwalstwo. To jest bałwochwalstwo. Miłość, ta antymiłość ma jeszcze jedną zasadę, na którą chciałbym wam zwrócić uwagę. Ta antymiłość, którą chce świat zarazić nasze serca, jest także miłością do wszelkiego rodzaju zła i grzechu. I o niej mówi między innymi Ewangelia Jana 3:19. A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. Bóg nie ma wątpliwości. Bóg nie ma wątpliwości i ten tekst o tym mówi, że człowiek w naturalny sposób skłania się do grzechu, bo lubi grzech. Bo grzech grzesznikom sprawia przyjemność. Ludzie lubią grzech, kochają grzech, bo grzech sprawia przyjemność. I to jest prawda. I to jest prawda. Grzech sprawia nam przyjemność. I dlatego często upadamy, bo szukamy przyjemności. Bo chcemy się w ten sposób oderwać czasami od rzeczywistości. I ludzie uciekają w grzech, bo grzech sprawia im przyjemność. Tylko, że to jest przyjemność, która zabija. Jest przyjemność, która daje ci satysfakcję, a to jest przyjemność, która ciebie zabija. I ludzie kochają przyjemność. Dlatego mają tę skłonność, naturalną skłonność do grzechu. Szatan nie musi na nas wpływać. Szatan nie musi stać nad każdym z nas. Nikt z nas nie musi mieć swojego demona. Dlaczego? Bo my mamy w nas gdzieś tam taką naturalną skłonność do tego, by się taplać w grzechu. I kiedy czytamy list do Rzymian, 7 rozdział, zdajemy sobie sprawę, że Paweł wie, o czym tam mówi. kiedy mówi, że w nim rozpoznaje, w sobie samym rozpoznaje ten inny zakon, zakon ciała, który go prowadzi nieustannie do grzechu. Mózg, umysł podpowiada mu coś innego, zdrowy rozsądek podpowiada mu coś innego, ale w nim, w jego członkach jest zakon, jest prawo, jest jakaś zasada, która go ciągnie do złego i wie, że jego ciało, to grzeszne ciało, miłuje grzech. I dlatego, że człowiek ma tę skłonność do grzechu, Bóg w stanowczy sposób przeciwstawia się ludziom, którzy wchodzą w grzech, wiążą się z grzechem. Bóg mówi swoje stanowcze nie dla wszystkich jawnogrzeszników. Czytamy o nich w 1 Koryntian 6, 9 do 11. Kto te rzeczy czyni, nie odziedziczy Królestwa Bożego. Bóg mówi swoje stanowcze nie dla wszystkich uczynków ciała. List do Galacjan, 5 rozdział 19 do 21. Całą paletę złych rzeczy możesz przeczytać, w której Bóg mówi nie i każdy, kto je czyni, nie wejdzie do Bożego Królestwa. Bóg mówi swoje nie dla rozkoszujących się grzechem. 2 Piotra, 2 rozdział, od 9 do 22. Tam jest mowa o takich właśnie ludziach, którzy poznali Boga, ale od Boga się odwrócili i zwrócili się ku grzechowi. I oddali się Jemu z całą rozkoszą, czyniąc nieprawość wszędzie, nawet na wspólnych zgromadzeniach Kościoła. Aż tak poszła ich daleko, tak poszła ich niemoralność czy upadek moralny. A więc Bóg mówi takim ludziom stanowcze nie. Bóg mówi swoje nie dla ludzi zamieniających Jego łaskę w rozpustę. List Judy, 4 wiersz. A więc taki jest właśnie stosunek Boga do tej alternatywnej miłości, którą oferuje ci ten grzeszny, zepsuty grzechem świat. Zachować siebie nieskalanym przez świat oznacza więc przede wszystkim nieuleganie złu, nieuleganie wszystkiemu temu, co odciąga nas od Boga i takie korzystanie z dóbr tego świata, które nie przysłania nam Boga i nie ogranicza Jego oddziaływania na nasze życie. Czym jest Kościół? Kościół, jak słyszeliśmy w wykładzie Kazimierza Sosnowskiego, to jest zgromadzenie ludzi wywołanych ze świata, wyciągniętych z tego świata. Bóg ciebie wyciągnął z tego świata. Czym ciebie wyciągnął? Łaską swoją ciebie wyciągnął. Z łaski jesteś zbawiony, z łaski z tego świata wyciągnięty, z łaski postawiony na fundamencie, którym jest Jezus Chrystus. Z łaski zostałeś oczyszczony i przemieniony. Ta łaska była dla ciebie zaskoczeniem, bo jej często nie szukałeś, a ona ciebie znalazła. Ty Boga nie miłowałeś, bo On ciebie pierwszy umiłował i odkrył w tym świecie. Wyciągnął, wygrzebał z tego świata, jak z błota, jak z bagna, postawił na swojej skale, która przewyższa wszystko. U Niego jesteś bezpieczny. Dzięki Jego łasce zostałeś przemieniony. Taki jest Kościół. Przemieniony na tyle, że kontrastuje z całą resztą. Kiedy łaska Boża ciebie dotknęła, tak ciebie dotknęła, że sam i inni zauważyli, że jesteś innym człowiekiem, że się różnisz od tych, którzy są wokół ciebie. I tak działa łaska. Tak działa łaska w naszym życiu. Zmienia nas. Zmienia jakość naszego życia, tak że kontrastujemy z tym światem. I dzięki temu, że kontrastujemy z tym światem, jesteśmy inni w stosunku do tego świata, możemy realizować misję w tym świecie. Misję mówienia i reprezentowania Boga w tym świecie. I właśnie ta inność twojego życia, ta inność twoich pragnień, ta inność twoich celów, ta inność twojej miłości, tego, co jest obiektem twojej miłości, jest dla tego świata niezrozumiała, jest dla tego świata wyrzutem sumienia, jest dla tego świata wezwaniem do pojednania z Bogiem, któremu należy się wszelka chwała i miłość, którą świat próbuje mu zabrać. Kiedy mówimy o łasce Bożej, której doświadczyliśmy, musimy zdawać sobie sprawę, że łaska zbawcza i przebaczająca, której doświadczyliśmy, to nie jest jedyna łaska, której w naszym życiu doświadczamy, czy powinniśmy doświadczyć. Łaska Boża jest też łaską zobowiązującą. Ta łaska Boża zobowiązuje nas do nowego życia, do innego życia.
czy list do Tytusa, 2:11 i poniższe, właśnie o tym mówią. Albowiem objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi, nauczająca nas, zobowiązująca nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości i na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli. Dalej w 14 wierszu jest mowa o tym, że ta łaska, której doświadczyliśmy, czy uczyniła nas zdolnymi do gorliwego życia w dobrych uczynkach. Łaska każe nam wyrzec się naszej grzesznej, bezbożnej przeszłości i światowych pożądliwości. Łaska każe nam żyć nowym, sprawiedliwym, pobożnym, pełnym dobrych uczynków życiem. Dlaczego Bóg nas do tego wzywa? Dlaczego łaska nas do tego zobowiązuje? Po pierwsze, kiedy żyjesz innym, nowym życiem, to to nowe życie jest świadectwem czego? Twojej żywej wiary. Z wiary zbawieni jesteśmy. To prawda, ale wiara prowadzi do nowego życia. I twoje czyny, twoje życie, jakość twojego życia świadczy o jakości twojej zbawczej wiary. Czy masz wiarę, która autentycznie zbawiła? Bo jeśli zbawiła, to i zmieniła, i nieustannie zmienia. Bo nasze zmienione życie jest świadectwem też tego, że naprawdę duchowo się odrodziłeś. I kiedy czytamy 6 rozdział listu do Rzymian, od 1 wiersza, to zauważycie, że tam jest mowa o tym, że ten, kto prawdziwie z Chrystusem umarł, prawdziwie został z Nim pogrzebany, prawdziwie z Nim zmartwychwstał, został powołany do życia i to nowego rodzaju, zupełnie innego, świętego, błogosławionego życia w Panu i z Panem. A to też mówi nam, że chrześcijaństwo to jest pobożność, to jest droga, to jest religia, jeśli możemy użyć tego słowa, która jest bardzo radykalna. Dlaczego? Dlatego, że krzyż, od którego nasze chrześcijaństwo się zaczęło, jest radykalnym symbolem i znakiem w naszym życiu. Jest radykalnym znakiem dla całego świata. Krzyż jest radykalnym znakiem, że człowiek, że Bóg, albo że Bóg osądził i zniszczył i zniszczy wszelkie zło. A człowiek powinien umrzeć dla zła i to dla wszelkiego zła. Krzyż jest znakiem. Krzyż jest znakiem, że grzech, że pożądliwość, że miłość tego świata musi umrzeć. Musi umrzeć na tym krzyżu. I na tym krzyżu po pierwsze umarłeś ty. Tak mówi Słowo Boże. Oczywiście mówimy na tym krzyżu Jezusa Chrystusa najpierw umarł On. Ale kiedy czytamy list do Rzymian 6 rozdział, zdajemy sobie sprawę, że ten, który umarł za nas, w jakimś sensie pozwolił, żebyśmy w Nim i my umarli. A więc na tym krzyżu powinieneś umrzeć najpierw ty i to umrzeć dla konkretnej rzeczywistości. Kiedy czytamy list do Galacjan, 6 rozdział, 14 wiersz, apostoł Paweł mówi, co zaś do mnie, niech mnie Bóg uchowa, abym miał się chlubić z czego innego, jak tylko z krzyża Pana naszego, Jezusa Chrystusa, przez którego dla mnie świat jest ukrzyżowany, a ja dla świata. A więc z perspektywy tych słów apostoła Pawła możemy powiedzieć, że w jakimś sensie ty umarłeś dla świata, a świat umarł dla ciebie. W jakimś sensie ty umarłeś dla grzechu, a grzech umarł dla ciebie. Właściwie dla grzechu i dla świata powinieneś być martwy. Kiedy myślę o martwym człowieku, o takim trupie leżącym na ziemi, myślę sobie, że takiego człowieka już nic nie rusza. A więc w jakimś sensie, jeśli jesteś trupem, to ten świat i grzech i jego pożądliwości nie powinny cię już ruszać. Powinieneś być na nie obojętny, martwy. Oczywiście mówimy tutaj o pewnej teologicznej prawdzie. O pewnej teologicznej prawdzie, która jest zawarta w Słowie Bożym. Bo obok tej teologicznej prawdy jest nasza prawda. Że jestem zbawiony, ale że jestem zbawiany. Że jestem święty, ale że ciągle się uświęcam. I to, co Bóg dla nas wypracował, jest dla nas nadzieją na każdy dzień. Niezależnie od tego, czy się potkniesz, czy nie. Na każdy dzień masz nadzieję. że możesz wszystko zacząć od nowa. Bo wczoraj skończyło się i go nie ma. A dzisiaj jest twoje jedyne dzisiaj i nigdy już go nie będzie. Dzisiaj jest czas łaski i dzisiaj jest dzień zbawienia. To słowo jest wiecznie aktualne. Krzyż jest dzisiaj dla mnie postawiony i na tym krzyżu z Chrystusem mogę umrzeć na nowo dla świata. Mogę umrzeć na nowo dla grzechu. Mogę dzisiaj, każdego dnia, dzisiaj powiedzieć, umieram dla świata, a żyję dla Chrystusa. Oczywiście, że to nie jest i nie może być usprawiedliwienie dla ludzi, którzy mówią, a no to znaczy, że ja mogę robić co chcę, zawsze dzisiaj mogę się pojednać z Panem. No tak nie jest. Kiedy już wejdziesz w rzekę grzechu, to ona ma taką tendencję, że szybko zmienia się jej nurt i nie potrafisz już później płynąć pod prąd, tylko dajesz się z nią unieść i ona ciebie poprowadzi w głębie grzechu, która ciebie utopi, zadusi, zabije. A więc krzyż to jest śmierć dla świata, śmierć dla grzechu. I ten na tym krzyżu wraz z Chrystusem umarłeś. Ale kiedy mówimy o tym, że krzyż jest znakiem chrześcijaństwa, zdajemy sobie sprawę i z tego, że krzyż nie jest wpisany tylko w początek naszej drogi z Panem. Krzyż jest wpisany w naszą codzienność. I kiedy czytamy Ewangelię Łukasza 9, rozdział 23 wiersz, Jezus mówi do nas i powiedział do wszystkich, jeśli kto chce pójść za mną, niechaj się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie i naśladuje mnie. A więc ten krzyż, na którym umarłem dla świata i dla grzechu, jest czymś, co mam nosić obok siebie codziennie. Mam z tym chodzić każdego dnia. Mam z tym chodzić w każde miejsce, do którego się udaję. Krzyż jest podręczną moją szubienicą, którą muszę ze sobą nosić. To jest narzędzie zbrodni. Kiedy my dzisiaj nosimy krzyżyki złote, srebrne i inne tam, to one tracą swój wyraz, ale tak naprawdę, kiedy nie nosimy ten krzyż, o którym mówi Jezus, byśmy go nosili codziennie, no nosimy tak naprawdę narzędzie zbrodni, szubienicę. To tak jakbyś chodził z gilotyną na wózku, ciągle za sobą ją wożąc. Niezły widok, prawda? Albo tak jakbyś wziął właśnie taką autentyczną szubienicę, taki z pętelką i chodzisz z tym codziennie. Tak chodzisz z tym krzyżem. Oczywiście, że niektórzy chodzą z tym krzyżem z pewnym emblematem, ale tak naprawdę Bogu nie chodziło o to, żeby to był emblemat. Dobrze, jeśli jest ten znak, ale nie chodzi o emblemat, o to, o naklejkę na samochód, o rybę czy inny krzyżyk, czy tam jakieś inne rzeczy, że jestem chrześcijaninem. Ten krzyż ma być znakiem ciągłego twego umierania, dla grzechu i dla świata, żeby żyć, zmartwychwstać codziennie na nowo dla Chrystusa, dla Boga i dla sprawiedliwości. I to na razie dziękuję bardzo tyle. Przerwa 15 minut i za 15 minut się spotkamy na dalszej części.